Nasz gość dnia.
Moim i Państwa gościem jest profesor Karol Karski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości i kandydat do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, witam serdecznie wszystkich państwa.
Donald Tusk ogłosił rozpoczęcie projektu Tarcza Wschód, czyli wzmacniania wschodniej granicy Polski. To jest potrzebne działanie?
Czy wschodniej granicy Polski trzeba bronić, bo rzeczywiście jest bardzo skomplikowana sytuacja międzynarodowa. Natomiast Donald Tusk jest absolutnie niewiarygodny w tym, co robi. Wtedy, kiedy rządził poprzednim razem, likwidował jednostki wojskowe we wschodnich częściach Polski, to wtedy jego posłowie Platformy Obywatelskiej biegali jak króliki na filmie Monty Pythona, po granicy ścigali się ze strażą graniczną, obrażali funkcjonariuszy broniących granicy, wreszcie głosowali przeciwko budowie zapory na granicy. Znaczy Donald Tusk jest w stanie powiedzieć wszystko przed wyborami, może niektórzy z Państwa pamiętają, jak przed wyborami do Sejmu mówił, aby głosować na jego ugrupowanie, ale nie brać udziału w referendum. I duża część Polaków dała się nabrać. Mówił wtedy, że nie będzie żadnego paktu migracyjnego, a przynajmniej takich rozwiązań, jak są tam dzisiaj zawarte, że w ogóle nikt w tym kierunku nie dąży i w ogóle to nie jest do niczego potrzebne. Polacy zaufali i cóż, dali się okłamać. No ile razy można się dawać okłamywać tej samej osobie?
Minister Mariusz Błaszczak napisał na Twitterze, że to jest plan, który opracowaliście i zaczęliście wdrażać, wy, czyli Prawo i Sprawiedliwość w Ministerstwie Obrony Narodowej. Może tu jakieś nawrócenie nastąpiło?
No, oczywiście z Mariuszem Błaszczakiem rozmawiałem dzisiaj rano na ten temat. Także mamy do czynienia z sytuacją, w której Prawo i Sprawiedliwość odbudowywało mozolnie to, co zepsuł poprzedni rząd Donalda Tuska. Odbudowywaliśmy jednostki, nowe powstające, tak, Kolno-Grajewo, ale to w ogóle tutaj w województwie podlaskim. Także zostały zawarte kontrakty na dostawy broni, wreszcie zabezpieczenie granicy. To wszystko robiliśmy i Donald Tusk po prostu niech tego nie popsuje. Jego ugrupowanie miało możliwość wiele już krwi napsuć Polsce, Polakom w tych sprawach, a żyjemy tutaj w bardzo zagrożonym regionie. To w końcu województwo podlaskie, to Przemysł Suwalski, także to są te wszystkie kwestie migracyjne. To także pamiętamy przecież w Łomży, która miała wiele problemów. Pamiętamy Czeczenów. I to nie jest tak, że kiedy podajemy narodowość osoby, która popełnia przestępstwo, to jest to coś niewłaściwego, złego. Jak na Wyspach Brytyjskich jakiemuś Polakowi coś się zdarzy, to od razu coś zrobił 34-letni Polak. Tak? A u nas to jakieś tabu, że nie wiem, Czeczen, Arab, czy też mieszkaniec Afryki Subsaharyjskiej. Tak się zdarza. Chodzi o to, żeby zatrzymać te niedobre rozwiązania.
Właśnie, bo panie profesorze, wywołał trochę też pakt migracyjny. On został już przyjęty. I tutaj Donald Tusk twierdzi wręcz, że Polska będzie beneficjentem tego paktu. W jaki sposób Polska mogłaby być beneficjentem?
No to jest kłamstwo. Mamy do czynienia z sytuacją, w której rząd Donalda Tuska dopiero w ostatnim momencie opowiedział się przeciw paktowi migracyjnemu, wtedy, kiedy wiadomo było już, że to głosowanie i tak nie będzie przebiegało za przyjęciem tego paktu. Gdy w grudniu jeszcze można było te kwestie opóźnić, zatrzymać, to rząd Donalda Tuska na forum Rady Unii Europejskiej nie przeciwstawiał się tym rozwiązaniom. To jest tak, że teraz, jeśli ten rząd chce się przeciwstawić, to powinien po prostu zaskarżyć ten pakt do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I mamy do czynienia z sytuacją, w której mechanizm jest dziwaczny, tak? migranci ekonomiczni, którzy nielegalnie przekraczają polską granicę, mają być w ramach relokacji przyjmowani również przez Polskę i za nieprzyjęcie każdego z nich mamy płacić po 20 tysięcy euro albo więcej, jeśli tak stwierdzi Komisja Europejska. Z drugiej strony przyjmujemy wielu Ukraińców, na których utrzymanie płaci państwo polskie, a Unia Europejska daje nam za to jakieś ochłapy. No jeśli fałszywy uchodźca, czyli migrant ekonomiczny i to ekonomiczny, czyli taki, który chce żyć z socjalu, a nie nawet z pracy swoich rąk, jest wyceniony na 20 tysięcy euro, to prawdziwy uchodźca wojenny, no też za niego powinniśmy otrzymywać, to my powinniśmy otrzymywać 20 tysięcy euro. Teraz pani redaktor mówi, że Donald Tusk twierdzi, że to my będziemy beneficjentem. Nie, nie będziemy, ponieważ tych Ukraińców nawet jest więcej w innych państwach, we Włoszech, w Niemczech. To w pierwszej fazie wojny rosyjsko-ukraińskiej tutaj przyjeżdżało wielu Ukraińców, którzy po prostu przejeżdżali przez Polskę. Teraz też jest ich dużo, natomiast wielu jest też w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. I okłamywaniem nas jest twierdzenie, że w jakiś sposób oni zrównoważą te kwoty, które będziemy musieli płacić, więc...
Bo to rozwiązanie dotyczące tej, no w cudzysłowie mówiąc, przymusowej solidarności mają obowiązywać od 2026 roku i mają być brane ostatnich 12 miesięcy. Więc ten rok 2022 no nie będzie brany, kiedy to wtedy napłynęli uchodźcy z Ukrainy po rosyjskiej agresji.
Tak wynegocjował rząd Donalda Tuska. I finalnie te rozwiązania no, zostały przyjęte.
Ale czy można było coś zrobić, jeśli była tutaj większość państw głosowała za?
No jeszcze w grudniu już nowy, obecny rząd mógł na forum Rady Unii Europejskiej przeciwstawić się tym rozwiązaniom, by to opóźniło pewien czas. Możliwe, że nie weszłyby one w życie. Pamiętamy także głosowania w Parlamencie Europejskim, gdzie osoby wybrane z list Koalicji Europejskiej w dużej części głosowały przeciwko rozwiązaniom korzystnym dla Polski, głosowały za paktem migracyjnym. Mamy do czynienia z sytuacją, no, w której widzimy gołym okiem jakby fałszywość postępowania obecnego rządu. Mamy do czynienia z wyborami do Parlamentu Europejskiego. W związku z tym oni są w stanie przyznać wszystko.
Czyli myśli pan, że po wyborach okaże się zupełnie coś innego niż teraz rządzący twierdzą?
Ale podobno było jakieś 100 konkretów w wyborach parlamentarnych na 100 dni, tak? No i gdzie one się rozpłynęły? Czy jest ta benzyna po 5,19? Czy no, podobno z tych 100 wykonano 9, tak? I to jeszcze nie tak, jak zapowiadano. Więc no... Proszę państwa, mamy do czynienia z bardzo ważnymi wyborami. To są wybory dotyczące przyszłego losu Polski. Mamy do czynienia z zapowiadanymi zmianami traktatowymi, które mają zredukować państwa członkowskie do jednostek administracyjnych, do jednostek podziału administracyjnego w ramach nowego państwa, jakim ma być Unia Europejska. Polska państwowość nie jest nam dana raz na zawsze. My dzisiaj już nie graniczymy z żadnym z państw, którym graniczyliśmy jeszcze w 1989 roku. Część z nich nawet dobrze, że przestała istnieć. No ale z naszego punktu widzenia, no my jako Polacy, no nie chcemy być gośćmi w swoim własnym dotychczasowym domu. Powinniśmy zadecydować o tym, czy chcemy jako Polacy być tutaj gospodarzami, czy też chcemy być tanią siłą roboczą, terenem zamieszkałym przez Polaków, a zarządzanym przez kogoś innego. Wreszcie musimy zadecydować o tym, czy chcemy, aby na przykład środki infrastrukturalne nadal płynęły do Polski z Unii Europejskiej. Nas już powoli próbuje się tak oswajać z myślą, no, że to już się kończy, że to już po raz ostatni. Na przykład te środki na budowę dróg, kolei będą w tym budżecie unijnym kierowane do takich regionów jak właśnie województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie, czy też inne województwa ściany wschodniej. Już gdy rządził poprzedni rząd Donalda Tuska, już wtedy nam mówiono, że nawet ta perspektywa finansowa ma już nie zawierać tych środków. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wywalczył te środki.
A to nie jest tak, panie profesorze, że to było jasne, że my w końcu przestaniemy być beneficjentem, a staniemy się płatnikiem?
Tak, ale wtedy, kiedy ten poziom zostanie zrównany, kiedy w takich regionach jak właśnie Województwo Podlaskie będą takie same drogi, takie same koleje jak w innych miejscach. No, w Łomża. No. Łomża, no przecież to jest największe miasto w Polsce o takim wykluczeniu komunikacyjnym. To jest największe miasto w Polsce, do którego nie dojeżdża kolej osobowa. Mieliśmy szansę mieć kolej w ramach tego projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, w ramach tych szprych. Razem z ministrem Chorałą nawet wyrysowaliśmy, jak ta kolej ma być przechodzić przez Łomżę. Tak? Tutaj szprycha z centralnej Polski przez Warszawę do Łomży i potem dalej do Giżycka. No to jeszcze mam przed oczami tą mapę, gdzie tutaj były jakby różne warianty, także niektóre z nich omijały Łomżę, ale tu postawiłem na tym, przekonałem ministra Chorałę, wyrysowaliśmy, potem były trzy warianty, jak one mają przez Łomżę przechodzić, też jest konkretny. A okazuje się, że nowy rząd...
konsultacje społeczne.
Tak jest.
Przeszła burza nawet, gdzie ma być dworzec, bo wiadomo, że w przypadku takich konsultacji jedni będą chcieli tak, inni będą chcieli tak. No trochę tak my, mieszkańcy Łomży, jesteśmy traktowani po macoszemu, jeśli chodzi o tę kolej. Trochę nam się, już mam wrażenie, może powiem to złośliwie, albo nieładnie bajki opowiada o tej kolei. I my czekamy i czekamy.
Od nowego rządu słyszymy, że CPK, no może lotnisko, ale trzeba będzie te koleje znacząco ograniczyć. No, rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził to wszystko do stanu, kiedy można już rozpoczynać budowę i Łomża rzeczywiście no, jest miejscem wyjątkowo wykluczonym komunikacyjnie, ale także miejmy świadomość tego, jak istotne środki unijne tutaj przychodzą. No przecież ostatnia tutaj rozbudowa, w zasadzie budowa od nowa dworca autobusowego, tak? To przecież w znacznym stopniu ze środków unijnych. I to także jest obowiązek europarlamentarzysty. Ja także mam ogromną satysfakcję, że uczestniczyłem w uchwalaniu tych budżetów, w takim kształtowaniu przepisów prawa unijnego, które jakby docelowo powodowały, że te środki płynęły właśnie do takich miast jak Łomża, do takich województw jak województwo podlaskie.
A Polska cały czas korzysta na obecności w Unii Europejskiej?
Tak, znaczy to jest tak, że Unia Europejska jest no, pewnym projektem, który opisuje no, pewną konstrukcję istniejącą w Europie. No zawsze był jakiś model, no w tej chwili jest on opisany w formule organizacji międzynarodowej. To jest tak, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest korzystne, że póki działa ona w ten sposób, że 27 państw członkowskich poszukuje rzeczy korzystnych dla siebie, kiedy one są realizowane przez wszystkich i korzystają na tym wszyscy. Unia jako całość, każdy z państw członkowskich z osobna, to jest wszystko dobrze. I tak do tej pory przebiegał proces integracji europejskiej. Natomiast w tej chwili on doszedł tak daleko, że niektóre państwa w taki sposób egoistyczny próbują narzucać na inne za pośrednictwem instytucji unijnych pewne obowiązki, próbują zdejmować z siebie pewne ciężary, a nakładać je na innych. I to już jest model niewłaściwy.
No, a gdyby było zniesione prawo weta?
Znaczy, Unia Europejska jest tak ukształtowana jeszcze od lat 50., od utworzenia wspólnot europejskich, że co kilkanaście lat odbywają się takie konferencje, na których rewidowane są traktaty założycielskie. I ta integracja do tej pory przebiegała w taki sposób, no, że dokładano coraz to kolejne kompetencje, ale właśnie w tych zakresach, gdzie to było to korzystne dla wszystkich. Natomiast to już doszło tak daleko, że za już jest utrata państwowości. Jest upadek państwa. Bo wchodzimy tu już w kwestie zasadnicze, podstawowe dla państwa, takie jak polityka zagraniczna, w tym także polityka handlowa, przecież bardzo istotna, jak kwestie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, ale także kwestie walutowe. No w tej chwili jest tak, że waluta euro, co prawda jest jakby no docelowo obowiązkowa, ale to my sami mamy zadecydować, kiedy uznamy, że byłoby to dla nas korzystne. Natomiast w tej chwili ma ta wspólna waluta miałaby być obowiązkowa dla wszystkich. Kiedy w 1999 roku wprowadzono na zachodzie Europy euro, ówczesny przewodniczący Komisji Europejskiej Jacques Santer powiedział, iż właśnie wyrwaliśmy filar państwa narodowego. Teraz czas na następne. Politykę zagraniczną, politykę bezpieczeństwa. I dochodzimy do tego momentu. Za tym już nie ma nic. Ja tak patrzę po prostu na historię Polski, to często było tak, że myśmy wielokrotnie pozostawali pod wpływem obcych, którzy próbowali decydować za nas, co się tutaj dzieje. Ja niedawno byłem tutaj właśnie na uroczystościach organizowanych przez gminę łomżyńską, tutaj upamiętniających Stacha Konwę. I tak przyszedł mi na myśl, no, tak przyszła taka smutna refleksja. No, ten oddział konfederatów, na czele którego on walczył, no, walczył za jakby prawowitym władcą polskim, za Stanisławem Leszczyńskim. Wbrew temu, co stwierdziły ówczesne wielkie mocarstwo. Oni stwierdzili, tak, w Polsce może być wolna elekcja. Wy siebie, Polacy, możecie wybierać kogo chcecie pod warunkiem, że to będzie król saski. I kiedy wybrano kogo innego, no to obce wojska przyszły i zaczęły wprowadzać porządek. No, Augusta III wybrano pod bagnetami na polu elekcyjnym, tak? Więc i to akurat nie w kole elekcyjnym dotychczasowym, tylko akurat na Kamionku, czyli w zupełnie innym miejscu, a chociaż w obrębie jakby no, już dzisiejszej Warszawy, stolicy, tak, Polski, Mazowsza, zresztą tutaj w Łomży ciągle jesteśmy na Mazowszu.
O, właśnie, to
ciągle jesteśmy, tak, to.
Ale jednak cały czas Polacy są jednym z najbardziej euroentuzjastycznych narodów. Wy jako Prawo i Sprawiedliwość nie chcecie, żeby Polska opuściła Unię Europejską, bo tutaj wracam do Donalda Tuska wymienionego w naszej rozmowie kilka razy. No tak sugeruje w swoich ostatnich tweetach.
Tak jak powiedziałem, członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest czymś bardzo korzystnym. Ja pamiętam moją rozmowę w 2003 roku, kiedy było przeprowadzone referendum akcesyjne z Lechem Kaczyńskim. Wtedy był on jeszcze prezydentem Warszawy, 2 lata później miał zostać prezydentem Polski. Wtedy w Prawie i Sprawiedliwości odbyła się taka dyskusja, czy należy głosować za, czy przeciw. Ostatecznie zdecydowaliśmy, że za i apelowaliśmy do Polaków o głosowanie za. To również zadecydowało o tym, że przeważyły te głosy. Jako condicio sine qua non, jeden z wielu warunków, ale niezbędny. Gdybyśmy byli przeciw, to referendum, jego wynik zupełnie inaczej by wyglądał. I wtedy Lech Kaczyński mi mówi, Karol, to jest tak, że Polska nie może pozostawać w szarej strefie między Niemcami a Rosją. Musimy się zdecydować na jedno z tych dwóch rozwiązań, no jednak lepiej być na zachodzie niż na wschodzie, więc z tego, jak już wstąpimy do Unii Europejskiej, będzie wynikało bardzo wiele. Nasze bezpieczeństwo, nie tylko militarne, ale i ekonomiczne, polityczne, nasza pozycja, ale pamiętaj, mówi jedno, że nikt niczego nam tam nie da za darmo, że trzeba będzie o wszystko zabiegać, trzeba będzie dbać o własne interesy, stawiać na swoim i nie wierzyć, że jest to jakiś klub altruistów. I ja te słowa Lecha Kaczyńskiego pamiętam jako taki jego, no można powiedzieć, oświadczony w cztery oczy w stosunku do mnie jego europejski testament i jako poseł do Parlamentu Europejskiego staram się go wykonywać. Dzisiaj jestem bardzo dumny z tego, że jego brat Jarosław Kaczyński udzielił mi poparcia, zaapelował o głosowanie na mnie w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego. No, Jarosława Kaczyńskiego znam 30 lat. No to...
No właśnie, Jarosław Kaczyński jest na pańskich banerach, a nie... jedynki na liście w tym okręgu.
Czy Jarosław Kaczyński przy każdych wyborach jakimkolwiek bym nie był miejscu, gdziekolwiek bym nie kandydował, zawsze mnie popierał.
Czyli nie jest tak, że Jarosław Kaczyński popiera każdego z tej listy, że każdy ma takie poparcie jak pan?
Nie, to jest osobiste poparcie Jarosława Kaczyńskiego dla mnie. Jarek nagrał także spot z moim poparciem, także zaakceptował treść tych banerów, billboardów i no i życzy mi powodzenia. No jestem bardzo dumny z tego poparcia. No, tak jak powiedziałem, no, znam Jarosława Kaczyńskiego od wielu, wielu lat. Także znałem świętej pamięci jego brata Lecha Kaczyńskiego. To są wspaniali ludzie. Tak jak powiedziałem, no... Jeśli rozmawiam akurat z Jarosławem, no, on zawsze podkreśla, że jestem osobą, która no, z jednej strony łączy to pracę naukową i to akurat w tym zakresie właśnie dotyczącym Unii Europejskiej, czyli no, jestem profesorem nauk prawnych specjalizującym się właśnie w zakresie prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej. W jednej ze swoich wypowiedzi porównał mnie nawet do swojego brata, że jego brat również, Leszek, był naukowcem, a jednocześnie zajmował się działalnością publiczną. To jest dla mnie szczególne wyróżnienie, bo no, w ustach Jarosława to jest... To jest no, coś szczególnego, znaczy jakby no, porównanie do jego brata, no, ale my wszyscy no, byliśmy jakby, no, jesteśmy po imieniu, tak? Chociaż Lech i Jarek no, są nieco starsi ode mnie, tak?
Panie pośle, bo musimy już kończyć, więc zadam jeszcze jedno pytanie odnośnie przyszłości Parlamentu Europejskiego. Czy myśli pan, że skład tego parlamentu jako całości może być bardziej konserwatywny?
Tak. Mamy do czynienia z pozytywnymi zmianami we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zyskuje ten nurt konserwatywny, wzmacniają się konserwatyści. Ja mówię po prostu ci, którzy prezentują no, zdroworozsądkowe poglądy. Bo czym jest konserwatyzm? No, to jest po prostu prezentowanie swojej działalności publicznej no, zdrowego rozsądku. No, nie wychylanie się z różnymi rzeczami dziwnymi, czasami nawet bardzo dziwacznymi. Ten konserwatyzm no, przejawia się w tym także, że nie chcemy żadnych tutaj nowinek, które będą powodowały na przykład zwiększenie ciężarów dla zwykłych ludzi. Jesteśmy przeciwko Zielonemu Ładowi, będziemy chcieli to zmienić, te rozwiązania. Jeśli obecny polski rząd głosuje za przyjęciem dyrektywy budynkowej, jednocześnie mówiąc, że będzie, że jest przeciw, tak? No, w kwietniu na Radzie Unii Europejskiej ten rząd poparł dyrektywę budynkową, poprzez którą no, my wszyscy będziemy płacić za wymianę okien, za wymianę drzwi. Nikt nam nie zapewnia środków na to. Będziemy to zmieniać, także będziemy tutaj przeciwko zmianom traktatu w kierunku odbierającym państwowość, niepodległość państwom członkowskim. Będziemy za utrzymaniem środków infrastrukturalnych płynących do takich regionów właśnie jak ten, czyli województwo podlaskie, no właśnie składające się z tej części podlaskiej i tej części mazowieckiej. Tutaj także niezwykle istotne jest utrzymanie jakby no prawidłowych proporcji, żeby tutaj żadna na część tego regionu nie była traktowana inaczej, żeby ten podział środków był równomierny. I ten nurt konserwatywny no, ma szansę wyjść na prowadzenie, ma szansę także w pewnych konfiguracjach, w pewnych konstelacjach odgrywać znaczącą rolę w przyszłym Parlamencie Europejskim. My jako Polacy powinniśmy odrobić swoją lekcję. Niekiedy mówi się nam, że jesteśmy tylko jednym z 27 państw członkowskich, któż może 53 polskich europosłów w Parlamencie Europejskim, który liczy ponad 720 europosłów. Możemy bardzo wiele. Często jesteśmy języczkiem uwagi. Na przykład jako Polacy z Prawa i Sprawiedliwości głosowaliśmy przeciwko tym zmianom traktatowym, które odbierają niepodległość państwom członkowskim, a w zasadzie rozszerzają granice Niemiec do zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Natomiast część posłów z Koalicji Europejskiej głosowała za.
I tu już musimy
i to zadecydowało, kończyć, że te prace nadal są kontynuowane. Gdyby wszyscy Polacy zagłosowali przeciw, te prace zostałyby zatrzymane. Już formalnie nie można by nad tymi zmianami traktatowymi pracować. A niestety ci, którzy nie głosowali w imieniu swoich wyborców, ci, którzy nie reprezentują Polski w sposób prawidłowy, zadecydowali, że niekorzystne rozwiązania dla Polski, dla Polaków są dalej procedowane.
Europoseł Prawa i Sprawiedliwości i kandydat do Parlamentu Europejskiego, kandydat również Prawa i Sprawiedliwości, profesor Karol Karski był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nasz gość dnia.